Wracamy do rozmowy z panią profesor Ewą Rębiałkowską z Zakładu Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Powiedziała pani o strategii Unii Europejskiej dotyczącej zrównoważonego rolnictwa. 25% rolnictwa powinno stanowić rolnictwo ekologiczne. Tutaj mówimy o strategii na 2030 rok. Dlaczego zrównoważone rolnictwo, a nie w całości ekologiczne?
Dobre pytanie. Dlaczego? No właściwie chyba myślę, że głównym powodem takiego ustawienia strategii Zielonego Ładu jest to, że osoby, które układały tą strategię, no, są rozsądne. A rozsądek przejawia się tym, żeby patrzeć realistycznie na rzeczywistość. Nie jest możliwe przestawienie rolnictwa w Europie na 100% ekologicznego w tak krótkim czasie. Po prostu nierealne. I osoby, które to układały, eksperci, którzy to układali, no, patrzyli na obecny stan rolnictwa ekologicznego w Europie i w związku z tym ustawili poprzeczkę na 25%. A nie na 100. Moje osobiste zdanie jest takie. Potrzeba jeszcze dużo czasu, ale za kilkadziesiąt lat, jeżeli pójdziemy w kierunku, który określiłam wcześniej, mówię nie tylko o Europie, mówię o całym świecie, ale powiedzmy, trzymajmy się na razie Europy. Jeżeli pójdziemy w stronę, która jest określona Zielonym Ładem, to za kolejne, następne 30 lat postawimy sobie następne cele i one już będą sięgały 50% rolnictwa ekologicznego, a nie tylko 25%, prawda? A za kolejne ileś lat będzie to 100, czyli krótko mówiąc, my możemy iść w tą stronę. Moje osobiste, głębokie przekonanie jest takie, że jeżeli spełnimy odpowiednie warunki do rozwoju rolnictwa ekologicznego, to kiedyś, podkreślam kiedyś i nie mówię kiedy, możemy przejść w 100% na rolnictwo ekologiczne. Ale musimy zabezpieczyć do tego warunki, o których już wcześniej wspominałam. Czyli wsparcie dla rolnika oraz świadomość konsumencką. I świadomość rolników, bo naprawdę nie wszyscy z nich są świadomi, że to, co robią, szkodzi środowisku i zdrowiu człowieka. Rolnicy powinni być pouczani. Rolnicy powinni być pouczani i uczeni tego, a nie są. I oni mogą się domyślać, że to, co robię, może niekoniecznie jest fajne, prawda, dla środowiska i dla moich sąsiadów. Większość z nich coś tam oczywiście wie i wie. Nawet niektórzy wiedzą bardzo dużo, ale są tacy, którzy wiedzą bardzo mało. I oni mogą narobić najwięcej szkody, bo oni myślą, że skoro to jest dopuszczone, bo jest dopuszczone przez państwo, to znaczy, że mogę to robić bez szkody dla ludzi, tak? I mają taki argument. Prawda jest inna. To jest dopuszczone, ale nie powinno być dopuszczone. Glifosat jest przykładem, bo powinien być zakazany. W tym roku odbędzie się debata w Komisji Europejskiej dotycząca dalszego dopuszczenia glifosatu do obrotu rynkowego. Bo pięcioletni okres się kończy i trzeba zdecydować, co dalej. Jest dużo powodów, aby myśleć, że nie będzie dalszej zgody, bo są dowody twarde naukowe na szkodliwość tego związku. W związku z tym najprawdopodobniej nie będzie już zgody, a ponadto w Zielonym Ładzie jest mowa o ograniczeniu stosowania pestycydów o 50% w dół, czyli do ograniczenia po prostu o 50%. No, a to generuje konieczność dostosowania się do rolników do tego. Już teraz ci najbardziej intensywni rolnicy płaczą, po prostu prawie płaczą, co oni zrobią bez tych wszystkich pestycydów. Jak oni sobie poradzą? Jak utrzymają wydajność? No spadnie, nie będzie rzepaku. Mówi się ludziom, nie będzie rzepaku, nie będzie kukurydzy, nie będzie pszenicy, umrzemy wszyscy z głodu. Straszy się ludzi w ten sposób. Prawda oczywiście jest inna. Polska jest w stanie się wyżywić, nawet stosując, mając 1/4 rolnictwa ekologicznego w kraju, i stosując wszędzie o połowę mniej pestycydów. My jesteśmy w stanie wyprodukować żywność dla wszystkich obywateli naszego kraju i najprawdopodobniej również eksportować dalej.
Czy problemem też nie jest chociażby Znaczy, to jest pytanie, myślę, że retoryczne, więc może nie będę zadawać, nie będę mówić tego w formie pytania, ale po prostu jako twierdzenia. No chyba tutaj też dużym problemem jest lobbying konkretnych środowisk i producentów, którym zależy na tym, żeby dotychczasowy stan rzeczy został zachowany.
Tak, ten lobbying istnieje. Jest to lobbying, jest to tłumienie głosów takich jak mój. Powiem szczerze, na przestrzeni mojej kariery zawodowej, odkąd zaczęłam zajmować się rolnictwem ekologicznym, a to bardzo dawno już, bo zaczęłam to robić w 1985 roku, co można sobie obliczyć, 15 plus 22 można dodać, tak? Robić 30, prawie 37, nie całe jeszcze, ale prawie. Konsekwentnie to promuję. Moim nauczycielem był ojciec rolnictwa ekologicznego w Polsce, profesor Mieczysław Górny. Moim nauczycielem, moim szefem i najgłównym wsparciem, a ja byłam jego potem też prawą ręką przez bardzo wiele lat tutaj na SGGW i no, zaczynaliśmy od zera. No i udało nam się jakby no, osiągnąć różne cele. Jeszcze za życia profesora, czyli do 2005 roku, no a potem dalej, kiedy przejęłam zakład i dalej działaliśmy w szerszych gronach, bo powstały różne organizacje, które zaczęły robić podobne rzeczy, różne grupy naukowców i tak dalej. Więc to po prostu się zaczęło szerzyć. Ten lobbying, o którym pani mówi, to na pewno istnieje i jest bardzo silne. Ja miałam tego przykłady i stykałam się z tym wielokrotnie w swojej karierze zawodowej, polegający na tłumieniu tego, co miałam do powiedzenia. Kłopoty różnego rodzaju, wynikające z takich, a nie innych poglądów. Miał profesor Górny bardzo duże, bardzo, bardzo duże, na początku swojej kariery, łącznie z utratą stanowiska u nas na uczelni na jednym z wydziałów. Na szczęście przyjęto go na innym wydziale, ale bardzo często w swojej karierze stykał się z ogromnym oporem, z ogromną krytyką, z wyśmiewaniem, z szyderstwem. Na początku było to bardzo silne i bardzo ewidentne, potem zaczęło to być mniej silne, mniej ewidentne i to samo dotyczyło mnie. Także nastąpiła ewolucja. Z ewidentnego atakowania, szydzenia i podcinania jakby możliwości działania przekształciło się to w mniej lub bardziej ostrą dyskusję, ale z coraz większą możliwością otwartego mówienia. Mówię o sobie w tej chwili. To, że udzielam tego typu wywiadów w tym momencie, nie tylko dla pani, ale w wielu różnych gremiach, to jest przejawem tej wolności słowa, która się pojawiła i tej zmiany myślenia, że można o tym mówić w sposób otwarty, bez ponoszenia ewidentnych jakichś przykrych konsekwencji, tak? Ja to robiłam również wcześniej, ponosząc te konsekwencje przykre. Ale teraz no jakby jest inna sytuacja. Bo skoro jest strategia europejska, skoro jest strategia, musi być rządowa, naszego rządu, adekwatna do strategii Unii Europejskiej, no bo jesteśmy w tej Unii Europejskiej, prawda? No to znaczy, że trzeba dużo robić w tą stronę, żeby tą strategię zrealizować.
Takie pytanie może też już podsumowujące naszą rozmowę i podsumowujące dzisiejszą audycję. Czy jednak nie jest już za późno dla naszego środowiska, nie tylko dla Polski, ale globalnie na zwracanie się w stronę rolnictwa ekologicznego i to też w określonym i ograniczonym wymiarze, mówiąc tutaj o rolnictwie, zrównoważonym bardziej niż ekologicznym. Czy nie jest za późno na ten ratunek?
No uważam osobiście, że nie. I ten pogląd myślę, że podziela wielu specjalistów. Nie tylko nie jest za późno, ale no jest to ostatni dzwonek, żeby to zacząć zmieniać. W tej chwili jesteśmy na zakręcie historii, w wielu aspektach zresztą, i politycznym, i ekonomicznym, i środowiskowym. Jesteśmy na wielkim zakręcie. Nie jest nigdy za późno, żeby odwracać to, co złe, żeby wrócić z tej złej drogi, ewidentnie złej drogi, zawrócić w stronę dobrą. Nie jest za późno, ale to jest już ostatni dzwonek w tej chwili. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. Nie mówię tu o zmianach klimatycznych, które poszły bardzo daleko, I nie o tym mówię, bo nie wiem, czy jesteśmy w stanie te trendy odwrócić w skali globalnej. To nie o tym mówię, ale jesteśmy w stanie w dużym stopniu odwrócić zatrucie środowiska, czyli zatrzymać je, nie tyle odwrócić, co po prostu zahamować zatruwanie środowiska i zahamować te niekorzystne po prostu zmiany, które do tej pory cały czas, no niestety wskutek ludzkiej działalności są w środowisku. Musimy to zatrzymać za wszelką cenę i pójść w dobrą stronę, jeżeli chcemy, żeby przyszłe pokolenia mogły tutaj normalnie żyć i funkcjonować. No nie ma po prostu innej drogi. I jest to naprawdę ostatnia chwila, żeby zmienić. Myślę, że jest wielu ludzi świadomych tego i że ludzie młodzi często są gotowi na różnego rodzaju rezygnacje i poświęcenia, żeby rzeczywiście pójść w tym korzystnym kierunku. Obserwuję to wśród swoich studentów, z których część moich wychowanków pracuje w sektorze produkcji ekologicznej i stara się wprowadzać te zasady, czy to po prostu w gospodarstwach rolnych, czy to w różnych organizacjach, czy też w Ministerstwie Rolnictwa, prawda? Gdzie też moi wychowankowie też są i pracują. Jestem z tego bardzo dumna. Natomiast bez jakiejś takiej, mówię, konsekwentnej strategii kraju i rządu, to te pojedyncze osoby też mogą tylko, prawda, mucić rękami, mogą próbować coś robić, ale nie zrobią dużo, bo musi być, mechanizmy wsparcia muszą być wypracowane. Natomiast świat musi iść w tą stronę, bo za wiele mamy do stracenia. Możemy utracić możliwość rozwoju dla gatunku ludzkiego, jeżeli będziemy szli dalej tą samą drogą. Możemy utracić część tego, co nazywamy człowieczeństwem nawet, prawda? Więc tutaj niestety po prostu nie ma innej drogi, jak rozwój zrównoważonej. Myślę, że to jest coś, co podziela, mam nadzieję, bardzo wiele ludzi, bardzo wielu specjalistów na kuli ziemskiej podziela. Jest tylko jeden problem, którym trzeba też spojrzeć mu w twarz. Trzeba bardzo dobrze obserwować wielkie kraje, które mają największy wpływ na globalną gospodarkę środowiskową i na globalne zmiany. To są kraje wielkopowierzchniowe, prawda? To są takie, bo Europa, Unia Europejska jest grupą krajów, która razem stanowi pewną istotną powierzchnię. Natomiast i tak jesteśmy dużo mniejsi niż Chiny, Indie, USA, Brazylia i inne wielkie kraje, Rosja, prawda? Te największe kraje świata. I to, co się dzieje w tych właśnie największych krajach świata, najbardziej będzie rzutowało i rzutuje na globalne zmiany, czy to klimatu, czy stanu środowiskowego, tak? Czyli tutaj my możemy dużo chcieć i dobrze, że Unia Europejska jest takim liderem światowym, jeśli chodzi o koncepcję, co należy robić, bo tak jest. Nie bójmy się tego, jesteśmy tym liderem i powinniśmy być z tego dumni. I z tego, że Polska należy do Unii, wraz z Unią realizuje te szczytne cele. Natomiast my wskazujemy kierunek. Natomiast pytanie, czy Chiny, Indie, USA, Brazylia, Rosja i inne duże kraje pójdą tą drogą. Co do Indii jest ciekawa sytuacja. Tam są już 200 takie prowincje, bo nie wiem, jak to się tam nazywa. Jest Kerala i jest jeszcze druga, nie pamiętam teraz jej nazwy. To są ogromne przestrzenie, gdzie postawiono wyłącznie na rolnictwo ekologiczne. Czyli w Indiach mamy taką sytuację. Jest rolnictwo intensywne na wielu obszarach, ale są też duże obszary rolnictwa ekologicznego i to jest oczywiście bardzo dobrze, bo oni mają bardzo wielowiekową tradycję naturalnego rolnictwa i oby więcej z tych prowincji się tam przestawiło, to Indie można by pchnąć na lepsze tory. Bo to już się trochę zaczyna, już to widać, ale to jeszcze jest na zbyt małą skalę, tak? Co do Chin, trudno mi jest powiedzieć. Z tego, co widzę i obserwuję, nadal są na drodze agresywnego rozwoju przemysłu i urbanizacji przede wszystkim. Natomiast co do rolnictwa, to daleko im do zrównoważenia. Ale też wiem, że też zainteresowanie tym rolnictwem ekologicznym już w Chinach też się pojawia. W związku z tym tak to wygląda. Co do Rosji, nie będę się w tej chwili wypowiadała, prawda, to nie jest rolnictwo w Rosji, nie jest może tematem, który powinniśmy w tej chwili analizować, aczkolwiek też w którymś momencie trzeba by było się tym zacząć interesować, prawda? Ukraina jest krajem w tej chwili uciemiężonym ponad miarę i cierpiącym, ale to jest kraj o ogromnym potencjale, o najlepszych glebach w Europie. I powinno się dążyć do tego w przyszłości, no nie mówię, że dziś, ale powinno się dążyć do jak najszerszym frontem prowadzenia rolnictwa ekologicznego na Ukrainie, bo to jest, może być spichlerz ekologiczny dla wielu krajów, w tym europejskich. No to jest oczywiste, mają świetne warunki, prawda? Glebowe, najlepsze gleby. Także tutaj oni już zaczęli to robić i należałoby ich w tym kierunku po prostu wspierać, no ale w tej chwili inne problemy przesłaniają to, jak wiemy. Także tak to wygląda. Więc globalnie musimy być czujni, musimy patrzeć, co się dzieje w innych krajach, aczkolwiek przeciętna osoba nie ma na to najmniejszego wpływu. W ogóle nikt nie ma na przykład na Chiny wpływu, żadnego. Widzimy przecież, że na ten kraj nikt nie ma żadnego wpływu i oni właśnie, to jest ich przewaga niestety w obecnych czasach, że są sami dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem, no i nikt im nie może powiedzieć, co powinni robić i tak dalej. Można mówić, ale to i tak jest bez echa. Także no tutaj jest takie są zagrożenia, widziałabym, dla globalnego tego zrównoważenia. Są poważne zagrożenia. Tym niemniej Europa jest tym liderem, jest takim, powiedziałabym, drogowskazem i powinniśmy iść dalej tą drogą. Powinniśmy pozostać na tych pozycjach, na jakich jesteśmy w Unii Europejskiej, bo bez takiego drogowskazu, bez takiego lidera, no świat może iść w jeszcze gorszym kierunku, tak, niż do tej pory. Czyli po prostu musimy iść w tą stronę i no i nie mówiąc o tym, że sami dla siebie tutaj, dla naszych dzieci, wnuków szykujemy takie, a nie inne życie, prawda? Każda nasza decyzja, dosłownie każda, którą podejmujemy, nawet decyzje zakupowe w sklepach, przekładają się na przyszłość naszych dzieci i wnuków. Musimy o tym pamiętać. Świadomość konsumenta to jest osobny temat, o którym należałoby może kiedyś sobie osobnym spotkaniu o tym powiemy.
Ale myślę, że podwaliny już są i mam nadzieję, że wśród naszych słuchaczy pojawiły się odpowiednie myśli, być może, które zaowocują przy najbliższych zakupach, przy uzupełnianiu zapasów domowych. Bardzo serdecznie dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Naszym gościem była profesor Ewa Rębiałkowska z Zakładu Żywności Ekologicznej w Instytucie Nauk o Żywieniu Człowieka w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu za uwagę, dziękuję Pani redaktor, bardzo było mi miło i do zobaczenia. Dziękuję.
I ja także dziękuję za uwagę i życzę sobie i Państwu i wszystkim, żebyśmy w przyszłości nie musieli martwić się o to, czy będzie nam brakowało żywności, czy nie, oraz o to, czy żywność, którą będziemy kupować w sklepach, będzie dla nas zdrowa, czy nie. Jednak staram się patrzeć w przyszłość pozytywnie i mam nadzieję, że te zmiany, które już teraz zaczynamy wprowadzać, zaowocują. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za uwagę. Iwona Kosior przed mikrofonem. Do usłyszenia za tydzień.